No, dziękuję bardzo serdecznie, drodzy braterstwo zborowi, za zaproszenie przede wszystkim
Recording in progress.
naszemu dobremu Bogu, od którego wszystkie błogosławieństwa na nas spływają. Czy widzicie, drodzy braterstwo, ekran? Tak.
Tak.
A więc będzie to prezentacja Biblia w USA i prosiłbym Was o wyrozumiałość, dlatego że jest to moja pierwsza prezentacja w życiu. I szczególnie chciałbym podziękować mojej żonie, no bo bez niej byłbym zgubiony. Biblia w Ameryce. W roku 1492, a więc 529 lat temu, Krzysztof Kolumb, jak to wszyscy doskonale wiemy, odkrył nowy ląd. On myślał, że to będą Indie, jednak okazało się, że to była Ameryka. Ale ląd jeszcze przed nim, jak niektórzy historycy uważają, odkryli inni azjatyccy żeglarze. Niektórzy też mówią, że zrobili to Wikingowie. Zaś włoski znany podróżnik i żeglarz Amerigo Vespucci, nieco później po Kolumbie, bo w roku 1501 dotarł do tego nowego lądu i stwierdził, jako pierwszy, że odkryte przez Kolumba lądy to nie Indie, ani też inne części Azji, czy też wyspy, ale to nieznany, duży kontynent. I tak pisał on w liście z 7 sierpnia 1501. Opuściliśmy kotwicę u brzegów tej nowej ziemi. Dziękując Bogu przez uroczyste modlitwy i odprawienie mszy świętej, tam ustaliliśmy, że nowa ziemia nie jest wyspą, ale kontynentem. I 6 lat później, w roku 1507, dwa niemieccy kartografowie opublikowali swoje wprowadzenie do kosmografii wraz z mapą świata i w tym wprowadzeniu napisali tak. Nie widzę powodu, dla którego ktokolwiek mógłby słusznie potępiać imię wywodzące się od imienia Armegio, odkrywcy człowieka o mądrym geniuszu. Odpowiednią formą byłoby Armegi, czyli kraina Armegio lub Ameryka, ponieważ Europa i Azja też otrzymały imiona kobiet. To teraz już wiemy, skąd wzięła się Ameryka. Po raz pierwszy słowo Ameryka pojawiło się na mapie Universalis Cosmographia w 1507 roku, a Ameryka wzięła właśnie imię od Amerigo Vespucci. Podróż Krzysztofa Kolumba małym żaglowcem trwała około 2 miesiące. Ja i moja rodzina odkryliśmy Amerykę 503 lata później, bo było to w 1995 roku i zajęło nam to kilkanaście godzin lotu. Całej Ameryki nie odkryliśmy jeszcze. Odkrywamy ją powoli z roku na rok. Te 20 lat mieszkania w trzech różnych stanach pozwoliło mi zaobserwować ludzi i ich życie, ich zwyczaje i zachęciło mnie również do sięgnięcia w przeszłość i szukania śladów Biblii. Nie uważam się za jakiegoś amerykańskiego eksperta od Biblii. Drodzy braterstwo, był czas w USA, kiedy Biblia znalazła swoje miejsce w domach, w szkołach, w kulturze, prawodawstwie, sądownictwie, a także w wielu innych dziedzinach. Najpierw więc trochę jeszcze historii o Biblii. Kiedy i jak Biblia dotarła do Ameryki? Brat Artur już miał podobny wykład, ale mój Mayflower ma różne żagle, także może z żaglami się będziemy różnić i trochę innymi szczegółami. Biblia dotarła, drodzy braterstwo, do Ameryki drogą morską na statku o imieniu Mayflower. Mamy tutaj ten statek na slajdzie. 21 listopada 1620 roku, a więc 401 lat temu. Pielgrzymi, Purytanie, wypłynęli z Plymouth w Anglii, tutaj macie to na tym slajdzie, i dopłynęli do Plymouth w Ameryce, bo tak nazywało się miejsce w stanie Massachusetts. Ta sama nazwa, ten sam język angielski, ale jakże inne warunki życia. Bez wygód i bez prześladowań, ale to z dwóch stron, i to zarówno katolickiego kościoła, jak i anglikańskiego. Zarówno Purytanie, jak i Biblia dostali status wypędzonych i prześladowanych. Ja mówię tutaj do grona emigrantów, także drodzy braterstwo, rozumiecie moje słowa. Statek mieścił 30 członków załogi, 102 pasażerów i plus minus 50 pasażerek, bo tak nazywam Biblię, które i te pasażerki miały jedno wspólne imię i nazwisko. Biblia Genewska, która na pewno towarzyszyła pasażerom, którymi byli Purytanie. I tutaj macie zaznaczone w kółeczku te pasażerki, bardzo cenne, którym poświęcam dzisiejszą prezentację. Pure, czyli czysty po angielsku. Oni wzięli właśnie od tego słowa swoje imię. A więc co to byli za ludzie? Ci Purytanie, pielgrzymi. Zdecydowali się oni na długą i niebezpieczną podróż do Ameryki, która była dla nich ziemią nieznaną. Na pewno ziemią obiecaną do zamieszkania, ale nie był to obiecany raj. Była to dla nich wyprawa w nieznane, do kraju, gdzie mogli spokojnie mieszkać, gdzie mogli żyć z Biblią i według niej, co było ich celem, a nie względy materialne. Ci z was, którzy oglądali Pocahontas, to była to wyprawa 13 lat wcześniej i w zupełnie innym celu. Wiemy, że stanowili oni odłam kościoła anglikańskiego, znany jako separatyści. Byli przeciwnikami angielskiej idei zwierzchnictwa monarchy nad kościołem i podążając za Kalwinem utrzymywali, że jedyną głową kościoła na ziemi i w niebie jest Chrystus, a nie papież czy jakiś inny monarcha. Ich głównymi przekonaniami to było indywidualne studiowanie Słowa Bożego, powszechna edukacja po to tylko, aby umożliwić swobodne czytanie i samodzielne czytanie Biblii. Kapłaństwo wszystkich wierzących, prostota liturgii, wiara w obowiązywanie starotestamentowego sabatu zmienionego z soboty na niedzielę później, odrzucenie w większości przypadków rozbudowanej hierarchii kościelnej na rzecz prezbiterianizmu lub kongregacjonalizmu. Purytanie propagowali surowy tryb życia, oparty głównie na pracy i modlitwie, a także samodzielnym studiowaniu Biblii. Kolorowe ubiory, alkohol, wszelkie rozrywki, jak hazard, czy widowiska teatralne potępiali jako niemoralne. Biblia, drodzy braterstwo, dawała Purytanom siły w trudnych czasach i była czytana przez nich, a także przez Indian, rdzennych mieszkańców tej ziemi. I tutaj wyżsi krytycy by się złapali za głowę, powiedzieliby: Walter, ale ty przesadziłeś, przecież Indianie nie znali angielskiego. Oni nie umieli czytać. To prawda. Jednak Indianie czytali tak zwaną żywą Biblię, bo ich nowi sąsiedzi, Purytanie, żyli według biblijnych przykazań i byli wzorem dla Indian. Pamiętacie to stwierdzenie: lepszy przykład niż wykład, lub wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi. Pielgrzymi przybyli z końcem listopada, a więc w okresie późnej jesieni, z małymi zapasami żywności, bez żadnego przygotowania czy doświadczenia, jak zdobywać tą żywność, opał, mieszkanie w trudnych warunkach. No, hotele i sklepy jeszcze wtedy nie działały. Dużą pomocą przyszli w tym Indianie, którzy pokazali im, jak należy łowić, jak należy przechowywać mięso, jak należy łowić zwierzynę, polować, łowić ryby. Purytanie zorganizowali się bardzo sprawnie i szybko w nowej ojczyźnie. Wybrali rząd oparty na Biblii i wzajemnym szacunku. Mężowie rodzin byli odpowiedzialni za uczenie Biblii i ich żon i dzieci. Gdy osada liczyła więcej niż 50 osób, wybierano nauczyciela, którego zadaniem było nauczanie. Lata 1630-640 znane są jako wielka migracja. Głównie purytańscy imigranci z Anglii osiedlili się w Nowej Anglii, rejon na północ od Zatoki Plymouth, obszarze znanym jako kolonia Massachusetts. Głównymi ośrodkami były miasta Salem i Boston na wschodnim wybrzeżu. Szacuje się, że ponad wielkiej migracji przypłynęło do Stanów Zjednoczonych około 200 statków, a przywiozły one 20 tysięcy ludzi. Nastąpiła więc konieczność lepszej organizacji, a nawet przenoszenia się w głąb Ameryki, choć jeszcze nie za bardzo daleko. Powstają nowe skupiska, kolonie: Connecticut, New Hampshire, Rhode Island, Maine, Pennsylvania. Miasta, które powstawały w tym czasie, nosiły nazwy podobne do nazw angielskich. Na przykład Nowy Amsterdam to dzisiejszy Nowy Jork. Ciągle przybywało więcej nowych osadników, a nie tylko Purytan, ale też takich, których nakazy króla lub prześladowania skłoniły do szukania nowego miejsca. Te pierwsze 13 brytyjskich kolonii, które tutaj widzicie, to podwaliny nowego kraju, który dzisiaj nazywa się Stanami Zjednoczonymi. Wśród mieszkańców nastąpiły napięcia związane z rosnącymi podatkami i kontrolą króla angielskiego, który niby ich wypuścił, ale jeszcze chciał nimi kontrolować. W 1772 roku została spisana Deklaracja Niepodległości jako pierwszy krok do niezależności Ameryki wobec Anglii. Kapitulacja Brytyjczyków 19 października 1781 roku oficjalnie zakończyła wojnę. Amerykanie przystąpili do tworzenia własnego rządu. Posłuchajcie, braterstwo, co pisali tak zwani ojcowie już w pierwszych linijkach Deklaracji Niepodległości. Czytam. Jednomyślna deklaracja 13 Stanów Zjednoczonych Ameryki, kiedy w toku ludzkich wydarzeń staje się konieczne, aby jeden naród rozwiązał polityczne więzy, które łączyły go z drugim i przejął między potęgami i ziemskimi oddzielne i równe stanowisko, do którego upoważniają go prawa natury i charakteru Boga. Przyzwoity szacunek dla opinii ludzkości wymaga, aby ogłosili przyczyny, które skłaniają ich do separacji. Uważamy te prawdy za święte, że wszyscy ludzie są stworzeni równymi, że są obdarzeni przez swojego Stwórcę pewnymi, niezbywałymi prawami, a wśród nich jest życie, wolność i dążenie do szczęścia. Treść deklaracji odsłania wpływ Biblii na ich wiarę i Boga. Na początku roku 1787, a więc po uzyskaniu przez Stany Zjednoczone niepodległości, kongres ogłosił: religia, moralność i wiedza niezbędne dla dobrego rządu i szczęścia ludzkości będą zawsze popierane w szkołach i w środkach edukacji. Biblia przez działalność Purytan, a później Kwakrów, ich światopogląd, życie według zasad i przykazań Biblii miało wielki wpływ na kształtowanie się życia w nowo powstałych koloniach. Wpłynęło na stabilizację rodziny, rozwój szkolnictwa, na stosunki gospodarcze, polityczne i kulturalne. Oto kilka tego dowodów. Po pierwsze, Biblia a wpływ na życie rodzinne. Prawo Biblii obszernie regulowało prawa i obowiązki rodziny w sposób, w który wspierał obowiązujące normy społeczne w czasach biblijnych. Ale chrześcijanie przez wszystkie wieki byli błogosławieni wpływem tej regulacji na stabilność swoich rodzin. Małżeństwo, czystość i dzieci były głównymi obszarami troski. Niektóre sądy amerykańskie utrzymywały w mocy zakaz zawierania małżeństw z pierwszymi kuzynami. Biblijna regulacja wpłynęła na prawo zawierania umów małżeńskich, prawo posagu, alimentów, spadków. W prawie amerykańskim sformułowanie dotyczące praw w małżeństwie wywodzi się z Biblii, a dotyczy roli męża jako głowy rodziny, Efezów 5:23, prawa do odszkodowania spadku, Mateusz 19:5. Oraz immunitetu współmałżonka, 1 Mojżeszowa 2:24. Prawo amerykańskie było pod silnym wpływem Biblii co do roli rodzica i obowiązku wobec ich dzieci. Opierali się na 1 Mojżeszowej 6:7. Dyscypliny dziecka, pracy dziecka, prawa ojca do owoców pracy syna zostały zachowane, cytując 1 Mojżeszową 12:37. Piosenkarz country Willie Nelson napisał i śpiewał pieśń pod tytułem Family Bible, czyli Biblia rodzinna. Ja miałem taką pokusę, żeby poprosić Alicję, żeby tą pieśń puściła, wyciszyła trochę tego Willie Nelsona, zostawiła muzykę, a ja bym wam po polsku zaśpiewał. Ale Ona odpowiedziała Misienkiewiczowskim: daj pokój Walterze, bo chęć twojego słuchania braciom odbierze. A ja odpowiedziałem: nie poczuwam się tym urażony, bo trzeba usłuchać dobrej rady żony. A więc, drodzy braterstwo, Willie Nelson. Przetłumaczę wam luźno, o czym on śpiewał. Na stole leży rodzinna Biblia. Każda strona jest zużyta i trudna do odczytania. To rodzinna Biblia na stole zawsze będzie kluczem moich wspomnień. Pod koniec dnia, kiedy praca się skończyła, a kiedy wieczorny posiłek był gotowy, tata czytał nam Biblię rodzinną, a moja mama cicho śpiewała i liczyliśmy nasze błogosławieństwa. Willie Nelson jeszcze napisał tak: kiedy będzie więcej Biblii na stole i ojców, którzy będą ją czytać, a matek, które będą śpiewać, świat będzie o wiele lepszy. No i miał rację. Prawdziwe życie chrześcijańskich rodzin koncentrowało się w tak zwanym family room, czyli w pokoju gościnnym z kominkiem, gdzie rodzina spotykała się przy filiżance herbaty na wspólne czytanie Biblii i omawianie wydarzeń dnia. Wspólne siadanie do posiłku i modlenie się. Do dziś chrześcijanie w Stanach Zjednoczonych modlą się rodzinnie do posiłku, trzymając się za ręce. Tradycją wśród amerykańskich chrześcijan było dawanie nowo poślubionym Biblii, ale tak zwanej Biblii rodzinnej, która miała im towarzyszyć przez całe życie i być dla nich kompasem i pomocą w trudnych chwilach. Biblia ta miała dodatkowe kartki do zapisywania ważnych wydarzeń w życiu. W życiu rodzinnym, jak narodzin dzieci, czasu rozpoczęcia szkoły, ślubu czy innych ważnych wydarzeń. Kiedy mieszkaliśmy w Colorado, miałem możliwość w mieście Fort Collins zobaczyć wielką księgarnię biblijną. Drodzy braterstwo, to było ogromne wrażenie dla mnie. To był rok 1996 lub 7. Inny świat. I jak wam powiem, że w tej księgarni było wszystko, to wierzcie mi, tam naprawdę było wszystko. Ogromna ilość Biblii w różnych formatach, kolorach, od małych wydań kieszonkowych do ogromnych Biblii rodzinnych. Ogromna ilość Biblii dla różnych grup zawodowych, dla farmerów, strażaków, policjantów, kierowców, ojców, matek, dziadków, babci, małych dzieci, większych dzieci, studentów i emerytów. Stan, który mnie wtedy ogarnął, medycy nazywają zawrót głowy. Naprawdę tego doświadczyłem. A już nie wspomnę o ubiorach dla pastorów i chórów kościelnych, kielichach mszalnych i wielu innych rzeczach. Drugi wpływ Biblii na szkolnictwo i edukację. Prawdziwi pedagodzy wymieniają takie cztery powody, dla których Biblia jest ważna w edukacji ludzi. Pierwszy powód: to daje nadzieję i poczucie przynależności i opieki. Biblia uczy kochać Boga, bliźniego, uczy okazywania życzliwości, szacunku. Wspólne studiowanie Biblii daje nam i pozwala na tworzenie się długotrwałych przyjaźni. Drugie, oferuje wsparcie i wskazówki. Biblia pozwala uczniom czerpać wskazówki przez czytanie o radach Boga dla jego ludu, przez przykład życia i lekcji bohaterów biblijnych. Pomaga, po trzecie, rozwijać charakter. Biblia zachęca do świadomego życia, do rozpoznawania i realizacji darowanych talentów i sposobności. Uczy zasad sprawiedliwości i prawa i pokazuje korzyści z tego. Kształtuje moralność poprzez to, że wskazuje nam, co jest moralne, co jest niemoralne i jak trzeba postępować w naszym życiu. To zawarte jest w 10 przykazach. Drodzy braterstwo, w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych fundamentem edukacji było chrześcijaństwo. Edukacja była wysokim priorytetem w Ameryce Północnej od czasu przybycia pierwszych chrześcijańskich osadników. Purytanie pod silnym wpływem idei Kalwina uchwalili prawo, zgodnie z którym każde miasteczko zapewniało wychowawcę, który uczył dzieci czytać i pisać. Prawo to stało się znane jako ustawa o starym zwodzicielu. Ponieważ mówiło o starym zwodzicielu, a my go znamy, szatanie, którego głównym celem jest utrzymanie człowieka w nieznajomości Pisma Świętego. Pierwsze szkoły w Ameryce Północnej zostały założone, aby umożliwić wszystkim czytanie Biblii, a tym samym pokonanie kłamstw szatana. W dzisiejszych czasach jest powszechne rozdzielanie wiary i edukacji, ale wcześniejsze pokolenia miały inny pogląd na ten temat. Wiara była dla nich podstawą edukacji i jej głównym celem. Prezbiteriański pastor James Kennedy wskazuje w swojej książce, że prawie każda z pierwszych 123 uczelni i uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych ma chrześcijańskie korzenie. Pisze, cytuję jego słowa, to dziwne, kiedy uniwersytety i profesorowie gardzą chrześcijaństwem lub postrzegają je jako przeszkodę w nauce, kiedy faktem jest, że wielkie uniwersytety zostały założone przez chrześcijan. I tu wymienia wszystkie uniwersytety świata, Bolonia, Oxford, Paryż, Cambridge, Heidelberg, Bazyleja, Yale, Harvard, Princeton, zostały założone przez chrześcijan i skupiły się na myśli chrześcijańskiej jako swoich głównych przedmiotach nauczania. I tak na przykład Uniwersytet Harvarda został założony w 1636 roku. Rozpoczął się od darowizny pieniędzy i książek od pastora Johna Harvarda. Głównym celem edukacji było: niech każdy uczeń zostanie wyraźnie poinstruowany i usilnie przynaglany, aby dobrze rozważył, że głównym celem jego życia i studiów jest poznanie Boga i Jezusa Chrystusa, który jest życiem wiecznym. Jana 17:3. A zatem położyć Chrystusa jako jedyny zdrowy fundament wszelkiej wiedzy i nauki. Uniwersytet Yale rozpoczął działalność w 1718 roku. To było dzięki darowiźnie Elihu Yale, do którego namawiał go wielebny Cotton Mather. Celem Yale było, aby młodzież mogła zostać pouczona w sztuce i nauce, która dzięki błogosławieństwu Boga Wszechmogącego może zostać przystosowana do pracy publicznej, zarówno w kościele, jak i państwie cywilnym. Uniwersytet Princeton rozpoczął działalność w 1746 roku. Został również założony przez chrześcijan. Jeden z pierwszych prezydentów tej uczelni, John Witherspoon, powiedział: Przeklęte niech będzie wszelka nauka, która jest sprzeczna z krzyżem Chrystusa. Motto uczelni. Pod mocą Bożą kwitniemy. Na pieczęci szkolnej Stary Testament i Nowy Testament. Kiedy rząd zaczął oddzielać szkoły od chrześcijaństwa i wiązać je pod kontrolę rządu, profesor Princeton Hooch zobaczył, co się dzieje i napisał w 1887 roku znamienne słowa. Jestem tak samo pewien panowania Chrystusa, że kompleksowy i scentralizowany system edukacji narodowej, oddzielony od religii, jest tak powszechnie obecnie proponowany. Okaże się najbardziej przerażającą maszyną do propagowania antychrześcijańskiej i ateistycznej niewiary i antyspołecznej, nihilistycznej etyki indywidualnej, społecznej, politycznej, jaką ten świat rozdarty grzechem kiedykolwiek widział. No, przewidział to tyle lat temu. Edukacja nie jest celem samym w sobie. Musi mieć solidne podstawy i rozsądny cel. W przeciwnym razie uczy ludzi życia kłamstwami szatana, a nie duchem prawdy. Trzeci wpływ Biblii to wpływ na życie społeczne i kulturalne. Historycznie rzecz biorąc, kiedy prawdziwe chrześcijaństwo docierało do jakiegokolwiek regionu, ci, którzy wypełniali przykazania Chrystusa, zaczynali pomagać biednym i uciśnionym, chorym i potrzebującym. Większość istniejących w USA szpitali, ośrodków charytatywnych, sierocińców, misji ratunkowych, schronisk dla zwierząt została założona przez chrześcijan. Zgodnie z nakazami Chrystusa, aby okazać miłość potrzebującemu bliźniemu. Bóg zawsze był zainteresowany pomocą słabym i cierpiącym. Ameryka rozwijała się w bardzo szybkim tempie, mając boskie błogosławieństwo, no bo i ludzie żyli blisko Boga i z Bogiem. Ameryka utworzyła swoje towarzystwo biblijne w 1816 roku, 12 lat po angielskim, które powstało w brytyjskie w 1804. Działalność pastora Russella. Biblia nie była jeszcze tak dobrze wytłumaczona jak od czasu brata Russella. Drodzy braterstwo, jest takie powiedzenie i myślę, że to nie tylko w Ameryce, ale w innych krajach, że właściwa osoba we właściwym czasie, na właściwym miejscu. I to myślę, że właściwą rzeczą jest wymienić tą właściwą osobę. Pastor Charles Taze Russell znalazł się w Ameryce jako syn imigrantów we właściwym czasie, czasie żniwa. We właściwym miejscu jako posłannik parauzji z przesłaniem do otwartych serc. Dużo by mówić o bracie Russellu, ale drodzy braterstwo, na pewno powiem tylko, że publikacje jego były tłumaczone na wiele różnych języków. Pojawił się w czasie, i w kraju, który gwarantował wolność religijną. Ameryka w tamtym czasie była niekwestionowanym liderem we wszystkich dziedzinach życia. Dynamika rozwoju niespotykana na taką skalę w innych krajach. Rozdział 18 Izajasza to proroctwo o Ameryce. Temu i fotodramie można by było poświęcić dużo wykładów. Drugim, drodzy braterstwo, tematem, nad którym chcielibyśmy się zastanowić, to Biblia w sztuce. fotodrama stworzenia. Obraz to nie tylko wydarzenie religijne, ale wydarzenie artystyczne. Nikt przedtem nie pokazał czegoś podobnego tak szerokiemu kręgowi odbiorców i na tak wysokim poziomie artystycznym. Prezentacja poruszyła serca wielu ludzi, gromadziła wiele chętnych do obejrzenia, była przedstawiana w ogromnych salach, ale i tak nie dla wszystkich starczało miejsca. Oglądanie było bezpłatne. Na pewno znacie, drodzy braterstwo, ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych, założona 26 czerwca 1945 roku z siedzibą w Nowym Jorku, powstała, aby zapobiegać konfliktom zbrojnym, ale nie o Organizacji Narodów Zjednoczonych chcę mówić, ale o ścianie Izajasza. To jest właśnie ta ściana, którą widzicie na slajdzie. Na niej wykute są słowa Izajasza 2:4. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki na liczne narody. Wtedy swe miecze przekują na lemiesza, swoje włócznie na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza, nie będą więcej zaprawiać się do wojny. ONZ dumnie chciała rozwiązywać spory między narodami drogą pokojową, a więc symbol jak najbardziej aktualny, ale ta organizacja nie spełniła swoich nadziei. To na to musimy czekać w Królestwie. Świadkowie Jehowy tak nazywają tą organizację. ONZ, ostatnia nadzieja zawiodła. Innym przykładem wątków biblijnych w sztuce jest Ark Encounter, czyli spotkanie z Arką Noego. Replika Arki w stanie 1:1 to chrześcijański park religijny w stanie Kentucky, otwarty w 2016 roku. Także w Kentucky znajduje się Muzeum Stworzenia, które promuje wyjaśnienie pochodzenia wszechświata o oparciu o Księgę Rodzaju. Oba te obiekty, to duży kompleks wkomponowany razem w sferę hotelową i gastronomiczną. Oni są przygotowani na wielu turystów. No, COVID pokrzyżował trochę plany. Drugim takim, którym chciałbym się podzielić, to jest przybytek w skali 1:1 w parku w Idaho. Kolejnym to 10 przykazań, park w północnej Karolinie. Drodzy braterstwo, to co widzicie, to jest park, to jest tablica z 10 przykazaniami, i jest duża, bo wszystko, co jest w Ameryce, musi być duże. Tutaj od tego kółeczka w dół, jak idziemy, jest 350 stopni po schodach, i którymi można do tego parku wejść. Litery są wielkości 1,5 metra na 1,20 m, wykonane w kamieniu. Także wszystkie przykazania można sobie przeczytać. Filmy o tematyce biblijnej. Jest ponad 200 pełnometrażowych filmów, nie licząc kreskówek dla dzieci zainspirowanych Starym Testamentem. Ja, drodzy braterstwo, nie będę wam ich wszystkich wyliczał, bo jest ich bardzo dużo. Skupię się tylko na filmie 10 przykazań. Jest to według mnie najlepiej zrobiony film amerykański. Wersja kolorowa i dźwiękowa. W roli głównej Charles Heston w roli Mojżesza i Yul Brynner w roli syna faraona. Reżyser Cecil DeMille nakręcił ten film w 1956 roku i film ten cieszył się wielkim sukcesem przez 25 lat. Jako reklama i promocja tego filmu była akcja umieszczania tablic z 10 przykazaniami na budynkach administracji państwowej, wejściach do parku i innych miejsc, żeby ludziom o tym przypominać. Czwarte jest to wpływ Biblii na gospodarkę i rozwój kraju. Wiek XIX, kraj znowu stoi przed walką o scalenie i suwerenność wolnych ludzi. Północ, południe kraju, wyraźnie różne. Północ jest przemysłowa, południe rolnicze i niewolnicze. Wojna domowa północ-południe szalała od 1861 do 65 roku. Była gwałtowna i zakończyła się ten okres różnic, jakie panowały pomiędzy tymi stanami. Żadna kwestia spraw obywatelskich nie była ważniejsza w historii Ameryki niż kwestia niewolnictwa. Ta sprawa podzieliła naród, podzieliła także kościoły, takie jak baptyści i prezbiterianie. Obie strony opierały swoje poglądy na Biblii. Cytowano trzecią Mojżeszową, 25 rozdział, 5 Mojżeszową, 15, aby usprawiedliwić niewolnictwo. Cytowane fragmenty 2 Mojżeszowej 21 w celu uzyskania wskazówek dotyczących bicia niewolnika przez właściciela. W czasie wojny domowej na południu było prawie tyle samo czarnych niewolników i wolnych, co białych. No 4 miliony czarnoskórych i 5,5 miliona białych. Kiedy wreszcie został podpisany pokój, zniesiono niewolnictwo, ale nie segregację rasową, która została zniesiona później, prawie 100 lat później. Przykładem tej segregacji rasowej jest ta pani, która siedzi tutaj w autobusie obok białego. Rosa Parks naruszyła przepisy. Nie pozwalano czarnym siadać razem dla białych. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych musiał rozstrzygnąć i podjąć decyzję i podjął taką decyzję, że pani Park może usiąść tam, gdziekolwiek chce, jeżeli po prostu czuje się zmęczona. 10 lat później Martin Luther walczył o równość i uprawnienie, równouprawnienie i stracił życie dla tej walki. 1869 rok, drodzy braterstwo, pierwsza transkontynentalna linia kolejowa połączyła oba wybrzeża Ameryki i od tego czasu nastąpił dynamiczny rozwój. Życie toczyło się szybciej, bo na torach i bez większych przeszkód. Budowano solidne stalowe mosty na dwóch największych rzekach amerykańskich, Missouri, Mississippi. Zaczął się okres rewolucji przemysłowej. Rozwój druku. Muszę zaczerpnąć zawyłowi. Coraz lepsze maszyny drukarskie, bardziej efektywne środki transportu. Wszystko to miało wpływ na zasięg i rozpowszechnianie Biblii. Powstała tak zwana kalifornijska gorączka złota. Tylko w 1849 roku ludność Kalifornii wzrosła z 10 tysięcy do 100 tysięcy. ale ci ludzie nie mieli dużego wpływu na rozpowszechnianie Biblii, bo to nie było ich celem. Oni szukali tam w ziemi coś bardzo cennego. Rząd amerykański dawał każdemu za darmo w tamtym czasie 65 hektarów ziemi. Była to zachęta dla wielu, aby ruszyć dalej na zachód. To słynne angielskie, let's go west, jedźmy na wschód. Myślę, że pamiętacie filmy z tak zwanego dzikiego zachodu i słynne wozy, które przemieszczały się z rodzinami, tworząc konwoje. Kiedy zatrzymywali się na noc, tworzyli koło z wozów, a sami znajdowali się w środku i konie. Te wozy stanowiły osłonę. To mi przypomina Psalm 34:8. Zatacza anioł pański obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Wydaje mi się, drodzy braterstwo, że właśnie ci osadnicy wieźli z sobą Biblię i chcieli je mieć w nowych domach. Pewnie pamiętacie, bo ja pamiętam, że w czasie tych westernów, jak był jakiś pogrzeb, to zawsze się znalazła jakaś Biblia, zawsze się znalazł ktoś, kto przeczytał urywki z tej Biblii, a my, będąc dziećmi, nie znając angielskiego, słuchaliśmy pieśni i dziwiliśmy się, śpiewają nasze pieśni, ale tak trochę inaczej, nie po polsku. Szlachetni i dobrzy ludzie uważali za swój obowiązek, aby iść w niedzielę do kościoła lub na jakieś miejsce nabożeństw z Biblią i ze śpiewnikiem w ręku. Dzień wolny od pracy. To, że mamy taki dzień, to jest, zawdzięczamy to Biblii. Pamiętaj o dniu sabatu. Jaki jest wkład Ameryki w utrzymanie Biblii? Jak powiedziałem wcześniej, Biblia przypłynęła do Ameryki przez boskie kierownictwo i została przechowana i przetłumaczona na wiele języków, a stamtąd wysłana do takich miejsc, gdzie tej Biblii jeszcze nie było. Brad Johnson porównuje tą prawdę z Biblii i ekspansję jako wodospad Niagara, którego nie sposób zatrzymać. Piątym, wpływ Biblii na sądownictwo i prawodawstwo. Pojęcie, muszę trochę przyspieszać to braterstwo, bo wydaje mi się, że nie skończę o czasie. Pojęcie obrządku obywatelskiego w purytańskiej Nowej Anglii, dzisiejszy Nowy Jork, całkowicie obejmowało boskie słowa i intencje objawione w prawie Mojżesza. Kalwinizm utrzymywał, że język sądowniczy w prawie Mojżesza jest wiążący dla wszystkich ludzi i powinien być włączony do praw danego kraju. Nastąpiło prawo. Prawo i wolność stanu Massachusetts, wydrukowane w 1641 roku, w którym zebrano listę 15 przestępstw karanych śmiercią. Także przepisy przeciwko bałwochwalstwu, bluźnierstwu, zabójstwie, przestępstwom seksualnym, porwaniu, krzywoprzysięstwu. Prawa uchwalone w Rhode Island, New Haven i Pennsylvania w tamtym czasie opierały się na Biblii. Modyfikowały tylko te rzeczy, które nie były ujęte w Biblii, bo życie wybiegło troszkę szybciej. Prawo biblijne, które wyraźnie ograniczało uprawnienia króla, było podstawą amerykańskiej konstytucji. Podobnie jak w prawie biblijnym, amerykańskie prawo ograniczało zasięg decyzji rządowych, uprzywilejowało decyzje sumienia i strzegło podstawowych wartości indywidualnego wyboru. Po II wojnie światowej Biblia stała się wpływowym narzędziem w rękach niektórych obrońców praw cywilnych. I tutaj mamy przykład Martina Luthera Kinga juniora, który potem też właśnie został zabity za swoją działalność. Odniesienia do Biblii, 150 orzeczeń w sprawach sądowych przed 70 rokiem, 80 w latach, 1 w latach 70 i teraz w 80. Dekalogiem wymiaru sprawiedliwości nazwano zasady z II Mojżeszowej. Prezydent USA Ronald Reagan w swoim orędziu z 1983 roku ogłosił rok rokiem Biblii. Podkreślił znaczącą rolę Biblii dla tego narodu. Stwierdził, że Biblia jest najbardziej wpływową książką w kulturze amerykańskiej. Ale zobaczmy, jakie są ślady Biblii w Ameryce do dzisiaj. Hymn narodowy, gwiaździsty sztandar, powstały w roku 1931 jako hymn. On został napisany w 1814 roku. I przeczytam tutaj. Niech gwiaździsty sztandar triumfalnie powiewa ponad krajem ojczystym wolnych i dzielnych ludzi. O, niech tak zawsze będzie, gdy przyjdzie wolnym ludziom stanąć między ukochaną ojczyzną a spustoszeniem wojny. Błogosławiony zwycięstwem i pokojem przez niebiosa uratowany kraj, niechaj sławi moc, która stworzyła i uchowała nas jako naród. Wtedy będziemy walczyć, gdy nasza sprawa słuszna. W Bogu mamy nadzieję. Motto narodowe. In God we trust. W Bogu pokładamy ufność. To pojawiło się na monetach amerykańskich i na banknotach. Wyrażenie under God, pod Bogiem, zostało przyjęte przy tak zwanej przysiędze wierności albo ślubowaniu, które składają uczniowie w szkołach, trzymając rękę na sercu. Jest, drodzy braterstwo, jeszcze tak zwany pas biblijny, czyli klamra pasa biblijnego, które tutaj widzicie. To są stany, gdzie wzięło się tam silne akcentowanie do rozumienia Biblii. Jest tak zwany Liberty dzwon, czyli dzwon wolności, na którym jest inskrypcja: ogłoś wolność całej ziemi i wszystkim jej mieszkańcom. Biblia jest drogowskazem życia, jest naszą nawigacją, naszym GPS-em. Słowo Boże, Biblia, jest pochodnią dla naszych stóp. Może bardziej niż pochodnia, to nawigacja lub ten GPS, który można przetłumaczyć jako God's Positioning System, system pozycyjny Boga, gdzie należy szukać Boga. Drodzy braterstwo, to są słowa Ronalda Reagana, który właśnie zainaugurował ten rok Biblii 1983. Dziś nasza ukochana Ameryka, a nawet cały świat, stoi przed dekadą ogromnych wyzwań. Jako naród możemy być poddawani próbie jak nigdy przedtem, jeśli w ogóle byliśmy poddawani podobnej próbie wcześniej. Będziemy potrzebować zasobów ducha, nawet bardziej niż zasobów technologii, edukacji czy uzbrojenia. Nie mogło być bardziej odpowiedniego momentu niż teraz, aby z wdzięcznością, pokorą i pilnością zastosować się nad mądrością objawioną nam w Piśmie, Biblii, które Abraham Lincoln nazwał najlepszym darem, jaki Bóg kiedykolwiek dał człowiekowi, bez którego nie moglibyśmy odróżnić dobro od zła. Ronald Reagan i rok. Drodzy braterstwo, niech Bóg doda swoich błogosławieństw do tego, co było powiedziane. Chciałem przybliżyć wam Biblię w Ameryce. Nie sądziłem, że aż zajmie mi to troszkę więcej niż godzinę. Dziękuję za wysłuchanie i wiem, że jesteście zmęczeni, bo kolacja.